Twoje Radio London.
Tyle darów rok nam przyniósł, pszczołom łąki, kwiatów pełne, ludziom dał łany zbóż, zbożom dał pełen kłos, przykrył pola płachtą śniegu, aby zimą odpoczęły. Myślisz ty, myślę ja, co nam rok miniony dał. To był rok, dobry rok, żalę dziś, żegnam go. Miejsce da nowym dniom, stary rok, dobry rok, mija dla nas dzień szczęśliwy, w którym znów jesteśmy razem. Nieraz nam smutek niósł, nieraz nam radość niósł. Pierwszej gwiazdy dziś zapytaj, co następny rok przyniesie. Czekam ja, czekasz ty, północ już zegar zaczął bić. Mija rok, dobry rok, z żalem dziś, żegnam go, miejsce da nowym dniom, stary rok, dobry rok, to był rok, dobry rok. Żalem dziś, żegnam go, miejsce da nowym dniom, stary rok, dobry rok.
Tak, o roku, który minął 44 lata temu, śpiewał zespół Czerwone Gitary. Nie wiem, jak wielu słuchaczy podobnie myśli o ubiegłym, ale wiem, że niektórym nie było łatwo. Tym razem zwróciłam uwagę na następujące wersy tej piosenki. Nieraz nam rok smutek niósł, nieraz nam radość niósł i jeszcze, że miejsce da nowym dniom. Oby tych nowych, dobrych dni było w rozpoczynającym się roku jak najwięcej. W pierwszym tegorocznym programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM usłyszą go Państwo 3 stycznia, wita serdecznie Jolanta Pawluk. I teraz krótko o tym, co przygotowałam na dzisiaj. W pierwszej części programu będzie Małgorzata Maciejewska z zachętą do czytania i z informacją o tym, jak obecnie pracuje Miejska Biblioteka Publiczna. W drugiej, w audycji z uśmiechem na twarzy, jedna z baśni braci Grimm, a potem kartka z kalendarza dotycząca tego, co wydarzyło się w Polsce 3 stycznia 1661 roku, czyli 360 lat temu. Z tej części dowiedzą się Państwo jeszcze o staropolskich obyczajach związanych z Nowym Rokiem. Część trzecia to futurystyczna ciekawostka opublikowana pod koniec 1932 roku w wydawanym w Poznaniu piśmie Tęcza. Autor próbuje przewidzieć, jak może wyglądać świat w roku 1982. Nie kryję, że jestem pod wrażeniem jego przemyśleń, a i wielu słuchaczy zapewne dobrze pamięta, jak 82 rok przebiegał, więc każdy zyska materiał do własnych porównań. Na zakończenie będzie też chwila na coś lżejszego, na krótką opowiastkę o zalanym gramofonie. A już teraz piękny przykład na to, że śpiewanie kolęd mimo niełatwych czasów ma się jak najlepiej. Adam Chorostecki i jego bliscy z London nie tylko śpiewali, ale także nagrali jedną z dawnych, bo XVIII-wieczną.
Oh.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Katarzyna Grochola to najpopularniejsza polska pisarka, której książki sprzedały się w nakładzie prawie 5 milionów egzemplarzy. Zadebiutowała dobrze przyjętą powieścią Przegryźć dżdżownicę w roku 1997. Popularność przyniosła jej następna powieść Nigdy w życiu w roku 2001, która szybko doczekała się 3 tomów kontynuacji Serce na temblaku, Ja wam pokażę, a nie mówiłam, tworząc cykl Żaby i anioły. Grochola ma w swoim dorobku kilkanaście powieści, wywiady rzeki oraz zbiory opowiadań. Jest 7-krotną laureatką nagrody bestsellery Empiku, a także nagrody wydawniczej IKAR, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek oraz nagrody księgarzy za powieść Trzepot skrzydeł. Zranić marionetkę to jej najnowsza powieść, tym razem z wątkiem kryminalnym. Autorka pokazuje temat molestowania seksualnego dzieci w rodzinie z kilku perspektyw. Jest skrzywdzone dziecko, które po latach postanawia zemstę. Jest matka, która nie potrafiąc zmierzyć się z własnymi problemami, niszczy życie swojej rodziny. Jest ukazany też problem fałszywej pamięci i zagubionych w technokratycznym świecie nastolatków, którym obca jest empatia, którzy nie potrafią odróżnić zabawy od krzywdy, dobra od zła. Posłuchajmy fragmentu z nowej powieści Katarzyny Grocholi pod tytułem Zranić marionetkę. Stanął przed wysokimi drewnianymi drzwiami i nacisnął przycisk dzwonka. Chwilę czekał, zanim drzwi się otworzyły.
Porucznik Nathan?
A co się stało? Proszę, proszę, niech pan wchodzi.
Pani sąsiad, jak sądzę, nie żyje. Chciałem zapytać, w jakich byliście stosunkach?
Proszę spocząć i dać mi chwilę. Wrócę za moment. Przygotowałam mężowi lekarstwa. Zaraz będę do pana dyspozycji.
Drzwi do pokoju, z którego wyszła pani Bożena, pozostały otwarte. Przycupnęła na drugim fotelu.
Przepraszam pana, mąż ma dnę moczanową, musi wypić zioła. Jak ja tego nie dopilnuję, to nie odkwasi organizmu. Teraz najlepsze lekarstwo to odkwasić. Słucham pana.
Porucznik zebrał myśli.
Może mi pani powiedzieć parę słów o panu Cedrze?
Czy on nie żyje?
Na to wygląda.
Wielka szkoda, ale myśmy go mało znali. Tyle co z telewizji. Także niewiele mam do powiedzenia. Zabili go? To jest strzeżone osiedle, wie pan. Nasz dom, te dwa obok. My mamy całodobową ochronę. Kamery i tak dalej. Tu nikt obcy nie przychodzi.
O okoliczności śmierci będziemy badać, powiedział służbowo Nathan. Po prostu chciałem zapytać, czy może zauważyła pani coś, co mogło wzbudzić podejrzenia? Coś, co nigdy nie miało miejsca?
To, proszę pana, nigdy nie miało miejsca. Pani Bożena rozprostowała plecy. Policja, proszę pana, nigdy nie miała miejsca. Morderstwo, proszę pana, nigdy nie miało miejsca. Powiedziała z większą mocą, ale widać było, że to ją sporo kosztuje.
Zabili go?
Z drugiego pokoju odezwał się męski głos.
No właśnie, zabili!
Odkrzyknęła, choć niegłośno, pani Bożena.
Ja nie powiedziałem, że ktokolwiek został zabity, sprostował porucznik. Powiedziałem tylko, że pan Dominik Cedrowski nie żyje.
Powiedz, że go nie znaliśmy!
Głos z pokoju się ożywił.
Właśnie mówię, że go prawie nie znaliśmy!
Powiedziała pani Rój do otwartych drzwi, a potem zwróciła się do Nathana.
Nie znaliśmy go, proszę pana.
W ogóle go nie znaliśmy!
Męski głos z pokoju był zdecydowany i silny.
On w ogóle nie zadawał się z takimi jak my. Wyniosły był. Za wysokie progi. Nawet na zebrania wspólnoty nie przychodził.
Nie, nie, nie przychodził, potwierdziła ochoczo jego żona, a potem dodała szeptem.
Ale kto by przychodził? I znowu w stronę pokoju.
Ty też ani razu nie byłeś. Ale ty za to byłaś, odkrzyknął z pokoju jej mąż.
Ktoś musiał być, zwróciła się wyjaśniająco do porucznika.
Nie musiałaś,
zareagował szybko głos. Musiałam, pani Bożena mówiła teraz prawie konspiracyjnym szeptem. Zebranie było w sprawie kamer, po czym krzyknęła w stronę pokoju.
Zebranie było w sprawie kamer, w sprawie kamer! Najpierw kamery w domu, a potem podsłuch pod stołem. Człowiek pierdnąć w knajpie nie może, żeby go nie nagrali.
Najwyraźniej pani Bożena miała bardzo rozczarowanego życiem męża, więc porucznik milczał. Przepraszam pana, mąż bardzo się wszystkim przejmuje, pani Rój zaczęła tłumaczyć małżonka.
Ja się niczym nie przejmuję. Ja tylko mam to wszystko w dupie. Ja żyję w wolnym kraju.
No, mówiłam panu, że jest chory. Gospodyni za wszelką cenę chciała usprawiedliwić męża. Jemu się wszystko miesza. Za dużo telewizji. Porucznik poczuł, że komu jak komu, ale jemu to na pewno się miesza. Pani domu nie zwracała na niego uwagi, tylko odkrzyknęła w stronę drzwi.
Mówiłam ci, żebyś nie oglądał w kółko telewizji.
I natychmiastowa odpowiedź.
Nie oglądam, tylko chcę wiedzieć, co się dzieje na świecie. Ciebie nic nie obchodzi i nawet nie będziesz wiedziała, kiedy Mor Świński przestanie być premierem.
Głos za ściany nabierał siły.
Mor Świński jest teraz premierem? Czy on żartuje?
Kobieta nachyliła się do Natana, sprawdzając, czy to prawda. I miał wrażenie, że ona pyta serio, więc odpowiedział, nie żartuję.
Och, Jezus Maria,
westchnęła szczerze.
Ona nie ma bladego pojęcia, co się dzieje. Nic ją nie obchodzi. Wojny na świecie, sytuacja w Europie tragiczna. Antarktyda mięknie. Sam mękniesz.
Wyrwało jej się niechcący, bo poczerwieniała jak dojrzały pomidor i spojrzała przepraszająco na porucznika.
Ty się w połowie już składasz z plastiku. Świat ginie, jeże wymierają dziki zabijane w tysiącach.
Mąż musi tak narzekać. On jest prawdziwym patriotą.
Teraz spojrzała na porucznika z wyraźną dumą.
Przepraszam, chodzi mi o kamery. Czy coś pan wie?
Porucznik przebił się w końcu z zasadniczym pytaniem.
Ten gówniarz od listewek wyłączał kamery.
Odkrzyknęło z drugiego pokoju. Mieliście jakiś problem z kamerami? Zapytał porucznik.
Niby są kamery, ale nie działają, powiedziała pani Bożena. Nie są też specjalnie potrzebne, bo ochrona i tak chodzi.
I natychmiastowa reakcja z głębi mieszkania.
Jak jest napisane w umowie, że osiedle jest monitorowane, to powinno być monitorowane. A oni monitorują tak, jak rząd moje dobro.
Porucznik Natan nie miał zamiaru wdawać się w jakąkolwiek polityczną dyskusję. Sprawę kamer natychmiast wyjaśnić, wziąć nagranie z ostatnich paru dni, zanotował w myślach i na miłość boską wrócić do przesłuchania. Kiedy ostatni raz widziała pani pana Cedra Cedrowskiego?
No, chyba będzie w kwietniu. Cichutka odpowiedź zdziwiła porucznika.
Ja go widziałem 3 dni temu. Nie wyglądał na martwego.
Odezwał się znowu pokój obok. Czy mąż może do nas dołączyć? Odważył się w końcu zapytać porucznik.
Jak wrócę z Wiednia, to się zastanowię.
Padła natychmiastowa odpowiedź.
On ma takie poczucie humoru, wie pan, nie jest łatwo, cierpi.
Cierpię, jak mi dajesz to cholerstwo do picia. Cierpię, jak oglądam telewizję. Cierpię, że nie mam 2 glapek koło siebie, tylko ciebie.
Jasno wynikało, że mąż sąsiadki był zazdrosny o piękne, biuściaste blondynki, które kręcą się obok mało atrakcyjnych panów za dobre państwowe pensje.
Klapki masz koło łóżka! Sprostowała natychmiast. Chodź i sam rozmawiaj z panem porucznikiem.
zdecydowała pani Bożena i zamilkła. Porucznik milczał również. W pokoju obok coś zaszurało, trzasnęło, zadźwięczało i jęknęło. Po chwili w drzwiach pojawił się potężny mężczyzna w bordowym szlafroku z miękkiego materiału, na oko za drogim i za krótkim, lekko rozchłestanym na brzuchu w dodatku. Pan Rój we własnej osobie stanął naprzeciwko porucznika. Wymierzył w jego stronę wskazujący palec i ostrym tonem zaczął wygłaszać przemówienie, nie mówiąc nawet dzień dobry.
Ja tylko słowo, proszę pana, tylko na słowo. Ja miałem w środę ważne spotkanie, akurat przełożyli, z wtorku, a mnie było na rękę. Nie przerywaj, warknął w stronę żony, która już chciała coś wtrącić. No, to nie ma problemu, może być środa, nie powiem i się zgodziłem. W środę rano wyprowadzam samochód z garażu, bo my tu garaże podziemne mamy, winda prosto do garażu zjeżdża, a wóz mam dobry. Nie przerywaj, kiedy mówię!
Pani Bożena zwinęła się prawie w kłębek.
I podjeżdżam pod bramę, naciskam pilota, brama się otwiera, a ja wyjechać nie mogę. Jakiś dureń mi zastawił, dostawczym jakimś. I zostawił na awaryjnych. Dzwonię na 911, a tam nikt nie odbiera. 112, sprostowała pani Bożena. Czy tam 112, czy jakiś inny numer, pies go trącał i nikt nie odbiera. I ja się pytam, kogo to obchodzi, że ja nie mogę wyjechać. Was to nigdy nie ma, jak człowiek potrzebuje. Jak bramę zastawili w zeszłym tygodniu, to ani jednego z was nie było. Do Białegostoku was oddelegowali, żeby komendanta pilnować wszystkich. Taksówkę mogłeś wziąć.
Pani Bożena się zezłościła i nie wyglądała już teraz na przerażoną.
Teraz mi to mówisz?
Szlafrok odwrócił się do żony wściekły i ponownie zwrócił się do porucznika.
Ja wiem, że wy wszyscy macie w dupie suwerena.
Porucznika wbiło w fotel.
Jerzyku, nie mów tak brzydko.
Pouczyła męża pani Rui i nachyliła się do Natana, ściszając głos.
A kto to jest suweren?
Zanim porucznik Natan zdążył odpowiedzieć, szlafrok się zagotował.
Ja jestem we własnej osobie i ja sobie nie życzę, żeby mnie tak traktować.
On, proszę pana, nie jest żadnym suwerenem.
Pani Bożena wzięła sprawy w swoje ręce, a jej ton nabrał powagi.
My jesteśmy porządni ludzie.
On jest tylko chorobą zdenerwowany. Wszystko go boli.
A właśnie, że ja jestem.
Niech pan mu nie wierzy. On naprawdę nie ma nic wspólnego z żadnym suwerenem.
Nikt taki tu nie bywa. I ostro zwróciła się do męża.
Nie gadaj głupstw.
Porucznikowi Natanowi odebrało mowę. A po chwili odpowiedział całkowicie szczerze. Wierzę pani. I szczęśliwie w tym momencie odezwał się jego telefon.
Bardzo państwu dziękuję za informację, ale muszę już iść. O, chwileczkę, proszę pana.
Próbował go zatrzymać rozchylający się szlafrok.
To nie jest żaden pan, tylko porucznik Natan.
Poprawiła męża dumnie pani Rui.
Poruczniku, na zakończenie krótko,
odezwał się pan Rui.
Niech pan tam powtórzy, komu trzeba, swoim władzom, a oni niech powiedzą tym wyżej, że naród jest cierpliwy, naród dużo zniesie, naród dużo rzeczy rozumie, ale jak naród się obudzi, to pieniędzmi strzelby nie zatkasz, ona wystrzeli, jak będzie trzeba. Jak brama będzie zastawiona, to się naród obudzi prędzej czy później.
Przekażę komu trzeba, odrzekł Natan i ruszył w kierunku drzwi.
Miło było pana poznać,
krzyknął za nim pan Jerzy.
Do zobaczenia i jakby pan czegoś potrzebował, to służymy pomocą.
Przyłączyła się do męża bardzo zgodnie i pogodnie pani Bożena. Słuchali państwo fragmentu z nowej powieści Katarzyny Grocholi zatytułowanej Zranić marionetkę. Książka ta czeka na państwa w bibliotece publicznej. Drodzy państwo, od 26 grudnia w Ontario wprowadzono nowe restrykcje. W związku z tym nastąpiły zmiany w działalności bibliotek. Przepraszam, że dopiero dziś dociera do państwa ta informacja, ale nasz program nagrywany jest z dużym wyprzedzeniem i często uaktualnienie informacji nie jest możliwe. Wszystkie filie biblioteki publicznej, za wyjątkiem najmniejszej Glanworth, są otwarte, ale tylko by umożliwić oddanie wypożyczonych i odbiór wcześniej zamówionych materiałów. Książki, dyski, CD i DVD i czasopisma można zamówić przez internet ze strony biblioteki www.londonpubliclibrary.ca bądź dzwoniąc pod numer 519-661-4600. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie biblioteki i pod głównym numerem telefonu. Jak zwykle, bardzo chętnie pomogę wybrać, zamówić i wypożyczyć książki. Jeżeli macie państwo pytania dotyczące polskiej kolekcji, proszę bez wahania dzwonić pod główny numer 519-661-4600 i pytać o mnie. Oddzwonię, jak tylko otrzymam informację. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.